Dzień dobry. Witam Państwa. Naszym gościem jest dzisiaj Masza Makarowa, rosyjska dziennikarka, współpracownica telewizji Biełsat.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Pani redaktor, dzisiaj ambasador Rosji, czy też może w ostatnich dniach ambasador Rosji, powiedział przedstawicielom polskiego MSZ-u, że filmy ze zniszczonymi miastami ukraińskimi i ofiarami wojny to są fejki. Dlaczego wykształcony człowiek, który ma dostęp do mediów, mówi takie rzeczy?
No bo jest pracownikiem rosyjskiego MSZ-u i wie, co ma mówić i co ma robić. Jest urzędnikiem rosyjskim. Natomiast podejrzewam, że takich jak pan ambasador w samej Rosji jest więcej, ponieważ nawet jeśli w telewizji rosyjskiej są pokazywane zdjęcia ostrzeliwanych rosyjskich miast, czy zablokowany Mariupol, który jest no, w ogóle obrazem katastrofy, do której Rosja doprowadziła w Ukrainie, to później, po tym jak są pokazywane te ludzkie cierpienia, trupy na ulicach, brak dostępu do wody i leków, jest mówione, że i popatrzcie, co zrobili ukraińscy nacjonaliści. Czyli ten obraz wojny w Ukrainie, którą Rosja prowadzi od ponad miesiąca, jest totalnie do góry nogami tutaj obrócony. Nie wiem.
Czyli jeżeli taki urzędnik mówi takie rzeczy, to on mówi to na użytek wewnętrzny Rosji, czy on usiłuje przekonać Polaków, że to jest prawda?
Nie wiem, co ma w głowie pan ambasador i jakie ma zalecenia, które dostaje z rosyjskiego MSZ-u. Natomiast oczywiście to jest oficjalna narracja Kremla, oficjalna narracja wszystkich władz rosyjskich. I tutaj też ważne pamiętać o tym, że za mówienie czegoś, co jest niezgodne z tą narracją, w Rosji teraz grozi do 15 lat więzienia. Również do 15 lat więzienia grozi o pomówienia pana ambasadora, czy na przykład jakikolwiek organów rosyjskich, które działają poza granicami Rosji. Więc tak, to jest oficjalna narracja, która jest przyjęta przez Ministerstwo Obrony. Dokładnie to codziennie widzimy w tych wiadomościach, które są podawane przez rosyjskie władze.
A czy Rosjanie wierzą w tą narrację, czy udają, że w nią wierzą?
Ja myślę, że zdecydowanie jakaś część Rosjan, dla których telewizja rosyjska jest podstawowym źródłem informacji, wierzy w to. Wierzy dlatego, że po prostu wierzy telewizji, bo no, telewizja nie może kłamać, bo ludzie przez całe życie tę telewizję oglądają. Wierzę w to, że dlatego, że to są mocne obrazki. Ludzkie cierpienie zawsze robi wrażenie, niezależnie od tego, kto to zrobił. No i później dostają podsumowanie tego, kto to zrobił, tak? Ci dziennikarze, którzy razem z wojskiem rosyjskim weszli do Mariupola, są tam na miejscu, tylko że mówią zupełnie co innego niż te informacje, które dostajemy od strony ukraińskiej czy od mieszkańców Mariupola, którzy w inny sposób to relacjonują. Natomiast podejrzewam, że jest też jakaś część Rosjan, oczywiście nie wiemy jak spora część, bo tutaj ciężko mówić o jakiejkolwiek socjologii w Rosji w tej chwili, która wierzy w to, dlatego że to jest no pewna taka obrona przed tymi wiadomościami, przed poczuciem winy, przed wstydem za swój kraj, czy no takie zachowanie poczucia bezpieczeństwa, bo rzeczywiście ten strach teraz w Rosji jest ogromny. Też ten strach, że świat, który był znany do tej pory, się zawalił. Nie wiadomo, co będzie dalej, nie wiadomo, w jaki sposób w tym nowym świecie też się odnaleźć.
Tak, ale jak to się dzieje? Bo zupełnie nie jestem w stanie zrozumieć tego mechanizmu, że przecież wielu Rosjan ma na Ukrainie bliskich, ma przyjaciół, zna tych ludzi i no, wydaje się, że powinna jednak wierzyć w pierwszej kolejności tym swoim bliskim i przyjaciołom z Ukrainy, jeżeli oni opowiadają, co się naprawdę tam dzieje. Jak to jest możliwe, że oni są gotowi oddać wiarę jednak bardziej telewizji?
Propaganda jest zjawiskiem bardzo perfidnym i ja uważam, że ci pracownicy, nie chcę ich nazywać dziennikarzami, pracownicy rosyjskich państwowych mediów powinni tak samo stanąć przed sądem po zakończeniu wojny jak władze rosyjskie, bo to, co robili przez ostatnie lata w Rosji, bo to się nie zaczęło wczoraj, nie zaczęło się miesiąc temu z początkiem wojny, to właśnie doprowadziło ten mój kraj do tego stanu, ale też doprowadziło do rodzinnych tragedii i konfliktów, ponieważ większość chyba rodzin w Rosji jest podzielona, dlatego że jedna część, generalnie starsza chyba, uważa, że telewizja mówi prawdę. Młodsza czyta inne zupełnie media, korzysta z VPN-ów, zna języki, więc może czytać też więcej. I to są bardzo głębokie konflikty. Natomiast na mnie zrobiło też wrażenie taka historia jednej dziewczyny, która ewakuowała się z miasta Sumy na Ukrainie do Polski i opowiadała, że kiedy już Sumy były ostrzeliwane, zadzwoniła do swojej mamy, która była po drugiej stronie granicy, była było w mieście rosyjskim i powiedziało, że mamy ostrzeliwują nas, że schodzimy właśnie do schrona, a mama jej nie uwierzyła i powiedziała, że to Ukraińcy ostrzeliwują. I to jest ten poziom tragedii. Więc ja myślę, że na propagandę rosyjską trzeba patrzeć nie jako na jakieś zjawisko w dziennikarstwie, które można zwalczyć. Trzeba na to patrzeć jako na pewną sektę i na takie myślenie, które właśnie na wpływ na myślenie ludzi, które działa w sektach satelitarnych. To jest dokładnie ten sam proces. Bardzo ciężko przekonać tych ludzi, którzy wierzą w tę propagandę, do tego, że świat tak naprawdę wygląda inaczej. Ale powiem, że...
Na chwileczkę tylko przerwę i przypomnę naszym słuchaczom, że naszym gościem jest pani Masza Makarowa, dziennikarka rosyjska, niezależna dziennikarka rosyjska. Pani Masza, a jak wygląda to w przypadku pani rodziny? Czy pani rodzina, która i bliscy, którzy zostali w Rosji, właśnie wierzą propagandzie, czy raczej...
Moja rodzina właśnie jest takim przykładem podziału, bo moi rodzice oglądają telewizję rosyjską i oczywiście wierzą temu, co telewizja mówi. Wierzą tej telewizji bardziej niż mi na przykład, tak? Chociaż ja codziennie prowadzę program w Biłsacie, codziennie rozmawiam z korespondentami czy mieszkańcami ukraińskich miast, którzy opowiadają o tym, co tam się dzieje. Natomiast na samym początku wojny, kiedy 24 lutego stałam przed ambasadą rosyjską z jakimś tam plakatem, tak jak wielu chyba warszawiaków, do mnie się odezwał w rosyjskim WKontakcie, w sieci społecznościowej, mój kolega z klasy, który w roku 2014, kiedy też wypowiadałam się przeciwko aneksji Krymu, napisał mi, że zdradziłam ojczyznę i że powinnam się strasznie wstydzić tego. Napisał mi, że przez
to... On mieszka w Rosji.
Tak.
I znalazł panią gdzieś w mediach społecznościowych.
Dokładnie tak. I po tych 8 latach napisał mi, że przeczytał teraz, wrócił do tych wiadomości, jest mu strasznie wstyd, że przestał w pewnym czasie oglądać rosyjską telewizję i trafił nagle do rzeczywistości, w której przybywa cały świat oprócz Rosji. Więc wyjście z tego jest możliwe, ale wszystkie niezależne media w tej chwili w Rosji są zablokowane. Żeby skorzystać z jakiegokolwiek innego medium niż telewizja rosyjska, trzeba mieć VPN. VPN-y są skutecznie również blokowane jeden po drugim, więc ten dostęp do informacji rzeczywiście jest bardzo utrudniony. No, pokolenie 60+, oczywiście nie korzysta z czegoś takiego jak Telegram, do którego przyprowadziły się rosyjskie media niezależne w tej chwili. Nie korzysta z VPN-ów, więc to wymaga właśnie tych więzi rodzinnych. A jeśli rodzina jest podzielona, no to w jaki sposób tak jakby to jest możliwe? To jest taka trochę sytuacja patowa.
A czy w ogóle praca dziennikarzy w tej chwili, przy tej sytuacji, kiedy jest zagrożenie nawet 15 lat więzienia za zapisanie prawdy o wojnie, czy w ogóle praca dziennikarzy jest możliwa w tej chwili w Rosji?
Jest możliwe, udowadniają to moi dzielni koledzy, część z których została w ogóle w Rosji, które pisze na przykład teraz pod pseudonimami. Ponad chyba 200, już teraz pewnie więcej dziennikarzy też wyjechało z Rosji, są w różnych krajach, głównie tam, gdzie się dało trafić bez wizy, czyli Gruzja, Armenia. Dziennikarze z zamkniętych mediów, czyli z Radio Echa Moskwy, które istniało w Rosji od 30 lat, zostało wyłączone raz, tylko w 91 roku i teraz. Czy z telewizji Deszcz, jedynej właściwie niezależnej rosyjskiej telewizji, założyli własne YouTube kanały i widać, jak duże jest zapotrzebowanie tej niezależnej informacji, bo...
Muszę teraz na chwileczkę pani przerwać, bo żegnamy się z słuchaczami Radia RMF, ale nie kończymy rozmowy, rozmawiamy dalej w internetowym radiu oraz w naszych mediach społecznościowych. I wracamy do tego, jak działają dzisiaj ci wolni, niezależni dziennikarze.
No właściwie każdy z nich założył swój własny YouTube kanał i na tym kanale nadaje tak samo, jakby to robił w telewizji, więc no też paradoksalnie próbując zniszczyć niezależne media, Roskomnadzor, czyli ten organ kontrolujący przekaz medialny w Rosji, zamykający kolejne media w kraju, doprowadził do tego, że oprócz jednej telewizji powstaje mnóstwo innych telewizji internetowych, które działają.
Nie zmienia tego, że te osoby, które te informacje rozpowszechniają, prawdziwe informacje, są wciąż zagrożone więzieniem,
tak.
Prawda?
Oczywiście, że tak, bo od 4 marca w Rosji działa cenzura wojenna de facto. Stan wojenny nie został wprowadzony mimo różnych pogłosek, które na ten temat chodziły, natomiast już prawnicy z grupy Agora, czy z innych niezależnych grup prawniczych mówią otwarcie o tym, że to jest stan wojenny, że to, co w Rosji się dzieje teraz, zakaz, zakaz jakichkolwiek zgromadzeń publicznych, zakaz nawet protestów jednoosobowych, cenzura w mediach i w mediach społecznościowych, bo na przykład Facebook, Instagram w Rosji zostały uznane za organizacje ekstremistyczne. Nie wiadomo, czym to grozi, bo nie ma żadnych pierwszych spraw, ale jest to jakieś niebezpieczeństwo. Właśnie zmuszenie dziennikarzy do wyjazdu z kraju, bo tak naprawdę Rosja, władze rosyjskie próbują wydusić jak najwięcej niezależnych ludzi w tej chwili z kraju. To wszystko jest, no właśnie są to przejawy tego stanu wojennego, w którym Rosjanie w tej chwili przybywają. Większość dziennikarzy z tych zagrożonych mediów zamkniętych po 4 marca wyjechała z Rosji. Ci ludzie stracili tak naprawdę często dzieło swojego życia, bo...
Czy ci dziennikarze, którzy wyjechali właśnie z Rosji, z Białorusi, no także też teraz po wybuchu wojny na Ukrainie, z Ukrainy i trafili do Polski, na przykład współpracują jakoś ze sobą, czy...
Ja mogę mówić w imieniu swojej telewizji i telewizja Białsat ma portal rosyjskojęzyczny, który działa od roku 2020. Jest zablokowany oczywiście w Rosji, ale też przenieśliśmy się do Telegramu i mamy swój kanał, ale też prowadzimy stronę, która się otwiera z Rosji z użyciem VPN-u. To jest redakcja WOTTAK, która właściwie się składa z dziennikarzy pochodzących z Rosji i wszyscy nasi koledzy z Rosji wyjechali właśnie z powodu tej ustawy o fejkach, która weszła w życie 4 marca. Natomiast no teraz jest też taki czas, że na pewno powstanie dużo nowych projektów, które prawdopodobnie też będą blokowane w Rosji przez rosyjski nadzór.
Za granicą powstaną.
Powstaną za granicą, tak, bo ta Rosja, która została z samej Rosji wyduszona, no niestety będzie tak jakby musiała w jakiś sposób się odnaleźć w różnych krajach innych i też znaleźć takie rozumienie wśród mieszkańców tych innych krajów, bo rzeczywiście Rywań teraz rozmawia po rosyjsku, Tbilisi rozmawia po rosyjsku. Wzbudza to bardzo różne nastroje. Oczywiście z jednej strony zrozumienie, że ci ludzie musieli uciekać, a z drugiej strony no też nastroje, ja nie chcę używać tego słowa rusofobia,
czy teraz, no tak, właśnie, ale czy teraz taki strach. Łatwo w ogóle być na przykład w Polsce Rosjaninem, Rosjanką?
Znaczy ja w ogóle mówię, że bycie Rosjanką to jest bardzo ciężki krzyż, bo oprócz tego poczucia winy, które mamy jako Rosjanie, tej odpowiedzialności, którą ponosimy, pewnie w różny sposób o tym też myślimy wszyscy, prawda, bo to są sprawy bardzo, bardzo indywidualne. Za każdym razem właściwie jako Rosjanie tutaj no, musimy w jakiś sposób odpowiadać na zarzuty innych osób. Musimy uczyć się rozmawiać na nowo.
Czyli tłumaczyć się właściwie każdej nowo poznanej osobie, że nie popieram Putina, nie popieram, jestem przeciwko wojnie, przeciwko
dokładnie
temu atakowi.
Tak, dokładnie tak. Razem... Jestem Rosjanką, ale, prawda, to za każdym razem trzeba mówić. Na pewno są szczególnie teraz trudne kontakty z Ukraińcami, prawda? To ta wojna no, zupełnie podzieliła oczywiście Rosję i Ukrainę, ale też Rosjan i Ukraińców, nawet tych Rosjan, którzy wspierają teraz Ukrainę, którzy ryzykują wolnością, ryzykują możliwością powrotu do kraju. I tak te stosunki z Ukraińcami teraz w tym napięciu, w tym, kiedy właściwie nie da się wytłumaczyć w żaden sposób tego, co my czujemy, prawda? Bo to nie jest ważne dla Ukraińców, którzy giną no pod tak, bombami oczywiście. Rosyjskimi. To, no, to jest bardzo, bardzo trudna sytuacja, bardzo bolesna na pewno dla wszystkich. Ja tak mówię, że no, każdy z nas teraz ma swoje własne piekło, tak? I każdy próbuje w jakiś sposób w tej sytuacji
w
się
szczególnej
odnaleźć.
Sytuacji są Rosjanie mieszkający na Ukrainie, którzy no, teraz właśnie no, naprawdę są w przedziwnej sytuacji, kiedy są atakowani przez tych, którzy twierdzą, że chcą ich wyzwolić.
Ja ostatnio rozmawiałam z dziewczyną, która wyjechała 5 lat temu z Rosji, była obrończynią praw człowieka na północy rosyjskiej w Syktywkarze. Przeniosła się do Iwano-Frankiwska, gdzie zaczęła studiować judaistykę i tak naprawdę uciekła tam z Rosji, bo groziło jej prześladowanie. Ona jeszcze współpracowała z memoriałem, który był uznany, teraz jest zlikwidowany, był uznany wtedy za agenta zagranicznego. I po 24 musiała uciekać ze swoim rosyjskim paszportem z Ukrainy, bo ojczyzna przyszła do niej po raz drugi. I tak naprawdę Rosjanie, którzy się znaleźli w Ukrainie jako uchodźcy politycznie, było ich całkiem tam sporo i pewnie jakaś część tam nadal zostaje. Natomiast Ukraina po roku 14 też nie zawsze rozumiała sytuacji tych Rosjan, dlaczego oni tam przyjechali. Oni mieli problemy z dokumentami. Po 24 lutym zostały zablokowane ich konta bankowe, bo są Rosjanami, mają rosyjski paszport. paszporty, więc ta dziewczyna, z którą rozmawiałam, no musiała bez pieniędzy uciekać do Polski dalej. Jeszcze w tym czasie ze swojej rosyjskiej karty bankowej zrobiła przelew, żeby pomóc wojsku ukraińskiemu, więc ta jej rosyjska karta została zablokowana, a prokuratura generalna w Rosji powiedziała, że jakikolwiek wsparcie wojska ukraińskiego, obcego państwa czy organizacji pomagających obcemu państwu będą uznawane za zdradę stanu. Więc to jest też taka sytuacja, to są ludzkie historie, bardzo pojedyncze, ale to są ludzkie tragedie za każdą z tych historii.
Wspomniała pani przed chwilką o tych agentach zagranicznych. Proszę powiedzieć, co to jest?
To jest termin bardzo złożony, bo ta ustawa o agentach zagranicznych pojawiła się w Rosji kilka lat temu po protestach w roku 2012, protestach przeciwko nieuczciwym wyborom Władimira Putina, bo wtedy te wybory znów się odbyły, zostały uznane przez Europę zresztą. Agentami zagranicznymi najpierw były organizacje pozarządowe, które dostawały finansowanie z zagranicy i wykonywały działalność polityczną, która nie została przez prawo rosyjskie w jakikolwiek sposób określone, nie wiadomo, co to jest ta działalność polityczna, nie zgadzanie się z państwem, tak ogólnie mówiąc. Natomiast później ta ustawa została rozszerzona i teraz jest kilka rejestrów agentów zagranicznych, również osoby fizyczne. I prawdopodobnie to było też jednym z etapów przygotowania do tej wojny, którą Władimir Putin teraz prowadzi z Ukrainą.
Bo na początku to wyglądało tak trochę... No może nie niewinnie, ale w każdym razie nie aż tak bardzo groźnie,
no to było
prawda,
takie
że trzeba
było
po prostu
życia.
Zgłosić, że przyjmuje się pieniądze od jakichś organizacji zagranicznych, prawda? Trzeba po prostu było zgłosić to do rejestru. U nas zresztą w Polsce był też podobny pomysł
dokładnie,
w pewnym momencie, żeby,
tak.
takie, żeby organizacje pozarządowe musiały zgłaszać też takie wsparcie uzyskiwane z zagranicy.
Natomiast to jest taka łatka, prawda? Bo w Rosji agent obcy, agent zagraniczny po represjach stalinowskich kojarzy się jednoznacznie. To jest ktoś, kto pracuje na rzecz obcego państwa, a głównie to były organizacje zajmujące się obroną praw człowieka, badaniem represji stalinowskich, jak Memoriał na przykład. No właśnie tymi wszystkimi sprawami, które są sprawami szczytnymi, natomiast jakiekolwiek połączenie tego z obcym państwem wśród pewnie wielkiej części Rosjan jednak wywołuje taką konsternację, bo jak to, prawda? Natomiast właśnie osoby fizyczne uznawane za agentów zagranicznych były kolejnym etapem i to są głównie dziennikarze, obrońcy praw człowieka również i to bardzo utrudnia życie, ponieważ za każdym razem, jak taka osoba opublikuje story ze swoim dzieckiem na Instagramie na przykład, czy napisze posty na Facebooku, powinna skopiować taki długi tekst, że ta wiadomość została sporządzona przez medium, bo takie osoby zostały uznane za media, które wykonuje funkcję obcego agenta i tak dalej, to jest bardzo długie, strasznie utrudniające życie. Jeśli raz czegoś takiego nie zrobię, to jest kontrolowane automatycznie, dostaje ogromną grzywnę.
Czyli także co później do informacji całkowicie karnymi. Prywatnych, dotyczących
tak.
prywatnego życia, trzeba dołączyć informacje związane właśnie z tym byciem obcym agentem w życiu zawodowym. Tak,
ale również na przykład, jeśli taka osoba zostaje zatrudniona w jakiejś gazecie, czy nie wiem, w jakimkolwiek medium, przy każdej publikacji to również powinno się pojawiać. To na pewno utrudniało, bo teraz tych mediów niezależnych w Rosji nie ma, utrudniało funkcjonowanie tych mediów, ale to jest też utrudnianie życia, bo takie osoby powinny co jakiś czas składać sprawozdanie do Ministerstwa Sprawiedliwości, uwzględniając wszystkie swoje prywatne wydatki, opisując te wydatki, że wydałam dzisiaj na kawę, a wczoraj, nie wiem, na podpaskie i tak dalej, i tak dalej. Uwzględniając też przelewy robione do innych osób, czyli też otwierając się tak jakby przed państwem i mówiąc, że wspiera się, nie wiem, rodzinę. Co będzie dalej za tym, jakie będą skutki też, nie wiadomo. I tych rejestrów jest coraz więcej. Powstał też rejestr organizacji niezarejestrowanych, czyli takich ruchów obywatelskich, które też są uznawane za agentów zagranicznych. Natomiast teraz już Duma Państwowa to przegłosowała, powstaje taki ogromny rejestr osób fizycznych, czyli to będą tam znajdowały się wszystkie osoby, które kiedykolwiek współpracowały z agentami zagranicznymi. Czyli no, wszyscy dziennikarze współpracujący z mediami uznanymi za agentów zagranicznych, a to jest właściwie no, całe rosyjskie dziennikarstwo.
I plus do tego dochodzi jeszcze jakby niezależnie od tych prześladowań właśnie związanych z mediami, z organizacjami pozarządowymi, budowany taki system w ogóle wszechstronnej inwigilacji obywateli, czyli między innymi kamery na ulicach?
Kamery w Moskwie są wszędzie. Właściwie no, nie ma takiego miejsca, gdzie tych kamer nie ma. W tej chwili oczywiście jest wszędzie mnóstwo jeszcze policji i rzeczywiście nie da się przejść jakąkolwiek ulicą, żeby policjanty nie spotkać. W Rosji oczywiście też się skończyła pandemia, tak jak w wielu miejscach, ale skończyło się z początkiem wojny. I w metrze ludzi zmuszano do tego, żeby oni zdejmowali maseczki, bo tam są kamery. Kamery służą do rozpoznawania twarzy w Rosji, wiadomo o tym. Więc ludzie, którzy brali na przykład udział w protestach uznawanych w Rosji za nielegalne, byli zatrzymywani przez policję i teraz protest w Rosji właściwie jest niemożliwy, ponieważ każdy, kto wychodzi teraz na antywojenne protesty, nawet stoi z plakatem przez 3 minuty najczęściej sam gdzieś w centrum miasta.
Zdarzało się, że nawet z czystą kartką.
Albo z czystą kartką, albo z gwiazdkami. To wszystko jest uznawane za dyskredytację wojska rosyjskiego. Pierwszy protokół jest protokołem administracyjnym z grzywną do 2000 złotych, tak w przeliczeniu. Natomiast kolejny protokół jest protokołem karnym do 3 lat więzienia. Więc raz możesz wyjść i zapłacić.
Musisz zapłacić,
stojąc 3 minuty gdzieś w centrum swojego miasta, natomiast kolejny raz już musisz się liczyć z tym, że po prostu pójdziesz za to siedzieć.
Czego warto to podkreślić, bo jednak ci ludzie, którzy, znaczy wciąż są ludzie, którzy protestują w Rosji, prawda? Wciąż jednak na ulicę wychodzą, nieliczni co prawda, ale jednak ludzie wychodzą.
Znaczy, ja nie bym powiedziała, ja uważam,
że to jest bohaterstwo.
Na warunki rosyjskie, bo na Rosję teraz nie można o tym myśleć w kategoriach polskich, prawda? Czy w kategoriach europejskich szerzej. Na Rosję teraz trzeba patrzeć jako na państwo przechodzące do stanu totalitarnego, bo to co te wszystkie ustawy, które zostały wprowadzone w ostatnich latach, były przygotowaniem do wojny. I Rosja w tej chwili zmierza do systemu totalitarnego z autorytaryzmu. Więc ponad 15 tysięcy osób w ciągu tych 30 paru dni zostało w Rosji zatrzymanych. Wszczęto już w tej chwili ponad 60 spraw karnych za antywojenne protesty, czyli za to stanie z kartką, czy za posty w sieciach społecznościowych. Jest wszczęto ponad 200 spraw administracyjnych o dyskredytację, czyli każda kolejna sprawa to będzie sprawa karna. Dzisiaj dostały na przykład 2 lata więzienia, zupełnie cicho, ja nie słyszałam, żeby ktokolwiek o tym powiedział. Dziewczyna, która rzuciła koktajlem Mołotowa w Moskwie do policjanta, ten koktajl gdzieś tam rozbił się o chodnik tak naprawdę, ale dostała 2 lata więzienia. To jest 20-letnia dziewczyna z jednej z moskiewskich uczelni. Ludzie są wyrzucani z pracy, ludzie są wyrzucani z uczelni i to są przypadki masowe, więc no, to jest teraz ta rzeczywistość rosyjska, która też się nie zaczęła 24 lutego. Ja pracowałam w Moskwie od roku 2018 jako dziennikarka i jeszcze w pierwszych latach, przez pierwszy rok właściwie relacjonowałam liczne protesty, które były legalne, bo wymagały uzgodnienia z władzami i rzeczywiście były uzgadniane. Nie miały żadnego wpływu na sytuację polityczną w Rosji, ale ludzie mieli tę możliwość. Natomiast kiedy kończyłam pracę w roku 20 na ulicach, bo później już właściwie na tych ulicach nic się nie działo. Na protestach przeciwko otruciu Aleksieja Nawalnego w sierpniu 20 roku było około 30, może 40 osób. Te osoby były zatrzymywane po prostu, bo były gdzieś w centrum miasta. Nie robiły zupełnie nic, albo przez minutę stały ze swoim plakatem i te osoby były bite w więźniarkach. Już w tej chwili wiemy, że po kolejnych protestach dzisiejszych ludzie są bici na komendach policji, są torturowani, są zastraszanie. Ten protest w Rosji w tej chwili jest rzeczywiście bardzo ryzykowny.
Bo pojawiają się takie postulaty, żeby właściwie całkowicie zakazać, czy w ogóle zaprzestać wydawania wiz dla Rosjan. Czy w tej sytuacji, kiedy pani o tym wszystkim teraz mówi, wydaje się pani to dobry pomysł na ukaranie Rosji? Czy to ukaże...
Rozumiem, że chodzi oczywiście o wizy turystyczne, bo podróżowanie zresztą i tak nie jest możliwe. Natomiast wiem z doświadczenia moich kolegów, że wizy humanitarne są nadal wydawane i ja uważam, że to powinno być utrzymane, ponieważ ewakuacja z Rosji w tej chwili dla jakiejś części osób jest bardzo potrzebna. I te osoby więcej dobrego zrobią gdzieś w Polsce czy w jakimś innym kraju, niż przez 3 lata w więzieniu, kiedy będą obsługiwały tak naprawdę ten system i szyły, nie wiem, mundury dla policjantów rosyjskich.
A czy myśli pani, że w ogóle te sankcje, które w tej chwili są nakładane na Rosję, mają jakikolwiek sens? sens? Czy one cokolwiek zmienią? Czy Putin jest przygotowany na nie i wszystko ma to wkalkulowane?
Znaczy, no, jestem dziennikarką, nie jestem analityczką, a z moich rozmów z ekspertami rosyjskimi no, mogę zrobić taki wniosek, że system się przygotował na te sankcje. Oczywiście to wszystko się odbije na życiu zwykłych ludzi.
No właśnie, czy dzisiaj... dla ludzi jest to dotkliwe?
Czy będzie,
czy w ogóle jest szansa, że, bo u nas się myśli o tym w ten sposób, że ludzie, zacznie to być dolegliwe dla ludzi i ludzie wtedy wywrą presję na władzę i tą władzę odsuną. Czy takie myślenie w ogóle w przypadku Rosji ma sens?
Ciężko powiedzieć, bo nigdy nikt z nas w takiej sytuacji nie był. Nigdy nie rozpoznawaliśmy takiej sytuacji, więc co będzie się działo dalej w Rosji jest zagadką dla wszystkich. W tej chwili już widzimy, że ten poziom życia się obniża, ale też nie radykalnie, tak? Rosjanie generalnie są narodem, którzy mogą zaciągnąć pasa i ziemniaki hodować na działkach, bo Związek Radziecki, lata 90. Te starsze pokolenie tego nauczyły, ale też Rosjanie poza może Moskwą, jakimiś większymi miastami nigdy nie żyli dobrze. Tę stabilność, którą rzekomo Rosjanom dał Władimir Putin, też była taką stabilnością bardzo, bardzo względną.
Dla wąskiej grupy dosyć Rosjan.
Dokładnie tak. Moskwa na pewno była miastem bardzo komfortowym w ostatnich latach, bardzo europejskim. Była bardziej nowoczesna w niektórych rzeczach niż Warszawa, załóżmy. Natomiast, no tak, Moskwa no właśnie, odczuła tak jakby to.
Czy ci ludzie, którzy... Na koniec tylko. Czy ci ludzie, którzy... właśnie żyli w takich warunkach, że wyjeżdżali za granicę, korzystali z mediów społecznościowych i tak dalej, są w stanie się pogodzić z tym, że dzisiaj właściwie ta Rosja cofnie się i oni wraz z nią do czasów ZSRR.
Ale ci ludzie, którzy wyjeżdżali za granicę, korzystali z mediów społecznościowych, to są ludzie, którzy nie popierają tej wojny, więc to jest tak naprawdę bicie po tych ludziach, którzy zawsze chodzili w Rosji na protesty i którzy teraz ponoszą odpowiedzialność tak jakby zbiorową, prawda? Elektorat Władimira Putina to jest elektorat wiejski, elektorat z małych miasteczek, gdzie nigdy nie było tego, o czym teraz mówimy. W niektórych miastach McDonald's otwarto dopiero w styczniu tego roku, tutaj na przykład na Dalekim
Jeszcze
Wschodzie.
Tylko na koniec chciałam panią zapytać, jak można poprzeć te niezależne rosyjskie media? Zaapelowali o poparcie ich.
Ja myślę, że po prostu trzeba wspierać wszystko, co jest niezależne i te inicjatywy, które powstają, czy na uchodźstwie teraz wśród Rosjan, czy powstają wewnątrz samej Rosji i potrzebują tego wsparcia. Trzeba po prostu, myślę, nie zamykać oczu i zauważyć tę Rosję, która nadal jest gotowa walczyć też o prawdę, nadal jest gotowa mówić nie o operacji specjalnej, tylko o wojnie, którą prowadzi nasz kraj i jest gotowa podzielić tą odpowiedzialność za działania kraju, mimo że ta Rosja właśnie walczyła i mówiła cały czas, apelowała do Zachodu, wprowadźcie sankcje w roku 2012, 14, 15 po zabiciu Niemcowa, czy po otruciu Aleksieja Nawalnego. Myślę, że ta obojętność Zachodu też w pewnym sensie doprowadziło do tego stanu, w którym teraz jesteśmy, więc no, oczy powinny być teraz otwarte i ta inna Rosja też powinna być moim zdaniem przez Zachód zauważalna. Rosja nie jest jednolita, tak? To jest taki banał, ale tak rzeczywiście jest w każdym społeczeństwie.
Taka, gdyby miała pani też tak dla nas, Polaków, jakąś taką tutaj naukę z tego wyciągnąć, czy myśli pani, że to jest taki właśnie... dobry sygnał też, że nie wolno przyzwalać na żadne właśnie posunięcia władzy w kierunku autorytaryzmu, bo często tak jest, że rzeczywiście Zachód, inne państwa są skłonne na wiele rzeczy machnąć ręką, mówić, taka sytuacja jest, przejdźmy nad tym do porządku dziennego. Czy powinno się jednak założyć, że pewnych wartości trzymać za wszelką cenę?
Ja tutaj sobie przez ten miesiąc bardzo często przypominam wystąpienie Mariana Turskiego w Auschwitz dwa lata temu, kiedy Marian Turski powiedział, że musicie być uważni, bo jakiś Auschwitz spadnie wam z nieba. No teraz jesteśmy świadkami tego, co się dzieje w Mariupolu, co się dzieje w Ukrainie i jakiś Auschwitz nam właśnie spada z nieba, więc tak, trzeba być uważnym, trzeba dbać o wartości, trzeba dbać o niezależność mediów, o niezależność sądów w każdym kraju. Trzeba dbać o to, żeby ta demokracja nie była demokracją suwerenną czy fasadową, jak to było przez ostatnie lata w Rosji, ale też nie żyć stereotypami, bo ja myślę, że wielkim zagrożeniem tak naprawdę przez wszystkie ostatnie lata było to, że no okej, wybory w Rosji zostały sfałszowane, no ale Rosjanie to taki naród, potrzebują mocnej ręki. No nie, ale wszyscy przymykali oczy na apele, które z Rosji wtedy brzmiały.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i do usłyszenia za tydzień.